Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight na słuch. W naszej audycji rozmawiamy o polskiej polityce, partyjnych rozgrywkach, korytarzowych intrygach i bohaterach zbiorowej wyobraźni, jak i gwiazdach jednego sezonu. Ja nazywam się Andrzej Bobiński, jestem dyrektorem zarządzającym Polityki Insight i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i sprawdzenia strony internetowej politykainsight.pl. Tymczasem słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Jest środa, 13 października. We czwartek Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej orzekł, że niektóre artykuły Traktatu o Unii Europejskiej są niezgodne z polską konstytucją. Tego samego dnia wieczorem, po krótkich fantomowych ustaleniach z liderami opozycji, Donald Tusk wezwał Polaków do sprzeciwu wobec wyroku oraz szerzej polityki europejskiej rządu. W niedzielę odbyły się demonstracje w wielu polskich miastach. Największą na Placu Zamkowym zagłuszał Robert Bąkiewicz z kolegami. Od weekendu w mediach i w internecie żyją tematy Trybunału, Bąkiewicza zagłuszającego hymn i polexitu. Razem z Wojtkiem Szackim zastanawiamy się, komu i do czego służy ta koszmarna awantura. Zapraszam na nasłuch. Wojtku, może zacznijmy od PiSu. Jak w partii władzy i w okolicach przyjęto wyrok Trybunału Julii Przyłębskiej?
No, nikt żadnego innego wyroku się nie spodziewał. Wszyscy przyjęli go raczej z zadowoleniem, przynajmniej tak twierdzą. Nawet Solidarna Polska mówi, że to był dobry pomysł, żeby złożyć ten wniosek. Co więcej, nawet mówią, że oni sami chcieli złożyć ten wniosek, tylko premier ich ubiegł. I przy tym zetknąłem się z taką opowieścią, że ten wyrok, no to w zasadzie on nic nie zmienia, bo to jest wyrok zakresowy, wyrok, który potwierdza dotychczasową linię orzeczniczą z czasów jeszcze prezesa Rzeplińskiego i wcześniej Safiana. A w dodatku, że bardzo podobne wyroki zapadały w innych państwach unijnych, łącznie z Niemcami, co nie jest prawdą, ponieważ tutaj pewnie trzeba by wejść w długą dyskusję prawniczą o tym, czym się różnią te wyroki i na czym te niuanse polegają. Generalnie chodzi o to, że sądy konstytucyjne czy też trybunały konstytucyjne państw członkowskich nie orzekały o tym, że jakiś przepis traktatu założycielskiego jest sprzeczny z konstytucją, tylko w wyjątkowych, jednostkowych przypadkach zwracały uwagę na to, że jakiś wyrok albo jakaś decyzja instytucji unijnych jest niezgodna z podstawowymi zasadami prawa konstytucyjnego. To jest zupełnie co innego niż to, co zrobił Trybunał Julii Przyłębskiej.
I na ten temat jest uporządkowany i sensowny tekst w portalu, zdaje się, Konkret 24, więc jeżeli ktoś chciałby doczytać i znaleźć potwierdzenie słów Wojtka, to zapraszamy do tego portalu.
Tak jest.
No dobrze, czyli jednym słowem, udany wyrok, wszyscy są zadowoleni, karawana jedzie dalej.
Tak.
A jak jest naprawdę?
Naprawdę, to ja próbowałem się wczoraj dowiedzieć i rozmawiałem z kilkoma politykami z różnych odłamów obozu władzy, jaka jest strategia europejska, jaka jest polityka europejska rządu Mateusza Morawieckiego. I prawdę mówiąc, większość tych moich rozmówców nie wiedziała. Jeden rozmówca powiedział, że wie, ale nie może jej ujawnić, bo ona się dopiero teraz będzie ukazywała w całej krasie w następnych tygodniach. I ja nie jestem przekonany co do tego, że istnieje jakaś strategia. Ja tu widzę raczej jakieś takie ruchy w różną stronę. To nie jest żadna jedna pięść, tylko raczej jakaś taka dłoń, z której palce wychodzą w różne strony i coś tam gmyrają w różnych miejscach. Kompletnie nie widzę jakiejś sensownej polityki unijnej, obozu władzy, widzę miotanie się.
To może jeszcze bym ciebie zapytał, zanim jeszcze pójdziemy głębiej w to, kogo twoim zdaniem ten wyrok wzmocnił, a kogo osłabił w obozie władzy. Nie masz poczucia, że to osłabiło Mateusza Morawieckiego?
Nie, to znaczy premier to w ogóle ma teraz kilka innych problemów, także związanych z Unią Europejską, ale moim zdaniem tutaj ten wyrok to jest gdzieś na marginesie tych problemów. Moim zdaniem w premiera bardziej uderzy wzrost cen energii, o który będą go obwiniali politycy Solidarnej Polski.
Dobrze, to może zatrzymajmy się tu i pójdźmy w tego premiera. Ja mam poczucie, że to, co się wydarzyło, to PiS postanowił pokazać siłę, zanim pokaże słabość. A premier Morawiecki wyszedł ze swojej roli dobrego policjanta w stosunku do Unii i relacji zewnętrznych i postanowił pokazać na użytek wewnętrzny, że on też potrafi być ostry, stanowczy i potrafi być tym złym policjantem. Moim zdaniem to wprowadza niemałe zamieszanie, podważa jego wiarygodność w Brukseli i utrudnia mu prowadzenie codziennej polityki europejskiej. A tak naprawdę jest to w tym rządzie rola i funkcja premiera, ponieważ minister spraw zagranicznych zdaje się, że jest na zwolnieniu lekarskim do 7 listopada.
Czego nikt by pewnie nie zauważył.
A MSZ praktycznie nie istnieje. Zajmuje się, jak już to, jakimiś relacjami bilateralnymi. Jest to jeden z najsłabszych i najdziwniejszych ministerstw w tym rządzie. A konkurencja nie jest mała. I teraz negocjujemy, albo inaczej, staramy się doprowadzić do sytuacji, w której nasze KPO zostanie przyjęte i wraz z nim popłyną środki europejskie. Jest cała afera wokół Turowa. Jest kwestia Izby Dyscyplinarnej i szerzej reformy sądownictwa. Jest 1000 małych procesów i jeden olbrzymi, czyli właśnie to, o czym ty mówiłeś, czyli transformacja energetyczna i Europejski Nowy Ład. I premier Morawiecki bardzo, bardzo utrudnił sobie życie w relacjach zewnętrznych z Unią Europejską i z krajami będącymi członkami tej Unii Europejskiej. Z drugiej strony otworzył front Zbigniewowi Ziobrze, który to Zbigniew Ziobro jest w stanie teraz wejść i z pozycji siły mówić o tym, jak ma wyglądać reforma sądów. Czy źle interpretuję ostatnie zdarzenia?
Zgodzę się w tym, że te ostatnie miesiące pokazują, że premierowi Morawieckiemu będzie coraz ciężej pozować na człowieka, który jest skuteczny w relacjach z Unią Europejską, bo różne rzeczy obiecywał i nie dowoził, mówiąc kolokwialnie, z czego po cichu śmieją się ziobryści, a niektórzy nawet nie tak do końca po cichu. Ale myślę, że też wśród polityków PiSu, tego już rdzennego, którzy niekoniecznie przypadają za obecnym szefem rządu, również może się pojawić takie poczucie, no przecież Mateusz Morawiecki przychodził za Beatę Szydło. Jednym z tych argumentów za zmianą premiera było chęć postawienia na człowieka, który będzie w stanie rozmawiać z Brukselą skutecznie, dbać o polskie interesy.
Ja powiem więcej, to był dowód na jego użyteczność dla Jarosława Kaczyńskiego. Za każdym razem jak pisałeś, a dosyć często pisałeś teksty o tym, dlaczego Mateusz Morawiecki nie może być usunięty, to był jeden z koronnych argumentów, że Mateusz Morawiecki jest bardzo istotny w pokazywaniu tej innej twarzy Polski za granicą. No więc to nam spadło.
To nam spadło z hukiem.
I to jest ta polityka europejska, może ludzie tego nie widzą, może to jest skomplikowane, może dopiero to się okaże za miesiąc, 6 miesięcy czy ileś lat, że w tym procesie unijnym gdzieś nie zabraliśmy głosu w sytuacji, w której ważne były nasze interesy. To w ogóle jest dla mnie trochę większa i głębsza rozmowa o interesach narodowych. To znaczy o tym, jak my prowadzimy politykę europejską.
Racji stanu wręcz.
Ale jak to się przekłada konkretnie na konkretne interesy nasze w różnych obszarach. To znaczy my, zużywając ogrom kapitału politycznego na te wzmożenia godnościowe, o których ty mówisz, wyłączamy się z bardzo wielu procesach, gdzie faktycznie negocjowane są realne interesy Polski.
Gdzie potrzebni są jacyś sojusznicy, ktoś, z kim można usiąść przy stole i się dogadać w jakiejś sprawie, stworzyć koalicję państw wokół jakiegoś tematu. No tego nie ma.
No ale to tego nie zmienimy, tego nie ma, trudno, no już zapomnijmy. Jeżeli ktoś kiedyś mógłby to powiedzieć i wypunktować, to pewnie taka rozmowa miałaby sens, my nie jesteśmy od tego. Natomiast jest drugi aspekt tego wszystkiego. Ja cały czas jednak żyję w przekonaniu, że PiS ma dwie twarze, a przynajmniej chciałby mieć, i że Mateusz Morawiecki jednak jest tą twarzą taką ciążącą ku centroprawicowej przyszłości tej formacji. To są te badania profesora Parucha, to jest ta potrzeba dowartościowania nowej klasy średniej, o której pisał w ostatnim plusie minusie w bardzo ciekawym tekście Piotr Trudnowski. To jest zielony konserwatyzm. To jest taka opowieść o tym, że przyszłością dla PiS-u w zmieniającym się społeczeństwie nie jest pójście do prawej strony, tylko jednak szukanie jakiejś opowieści, która też będzie możliwa do strawienia dla innych wyborców, dla młodszych wyborców, dla wyborców wielkomiejskich itd., itd. Ja mam poczucie, że tak naprawdę i że to najbardziej musiało zaboleć, nawet jeżeli nie dzisiaj czy jutro, ale w dłuższej perspektywie Mateusza Morawieckiego, że moim zdaniem PiS nie jest już w stanie, że to się skończyło. To wychodzenie do tych wyborców potencjalnie nowych, przyszłych, możliwych jest praktycznie niemożliwe. To znaczy, że tutaj bardzo silnie jednak PiS poszedł w stronę prawą, narodowościową, godnościową i bardzo ciężko będzie to jakkolwiek już teraz różnicować.
Tak, przy czym ja myślę, że tutaj PiS, wrócę jeszcze raz do tej diagnozy, o której mówiłem, jeśli PiS przyjął taką diagnozę, że Komisja Europejska poszła z nami na wojnę, to PiS musiał również pójść na wojnę z Komisją Europejską i z Trybunałem Sprawiedliwości. Oczywiście on nie może wiecznie na tej wojnie zostać, bo te oskarżenia o polexit jednak bolą PiS. I oczywiście ta perspektywa utraty na przykład pieniędzy z Unii Europejskiej, z jakichś funduszy, również przestraszyła ich na tyle, że na przykład wiceminister Waldemar Buda wezwał samorządy do wycofania się z deklaracji anty-LGBT i samorządy posłusznie się z tych deklaracji, z tych uchwał wycofały. Więc tam jest napięcie, o którym ty mówisz, ale ono jest moim zdaniem napięciem troszkę innym i nie wiem, czy tutaj jest mowa o jakichś wyborcach tych przyszłościowych i tak dalej, tylko to jest taki spór, wczoraj mi jeden z polityków rządowych o tym opowiadał, to jest spór między nacjonalistami z obozu władzy i tutaj ten polityk miał na myśli ziobrystów, których porównał do Marine Le Pen, a golistami, do których pewnie się sam zaliczył, czyli do takich polityków francuskich, którzy chcą nieco rozwodnić integrację europejską, nie przepadają.
Tacy republikanie.
Tacy trochę republikanie, chociaż ten polityk nie był z partii republikańskiej, tylko z PiS-u. I to jest ten spór między prawicą, nawet twardą prawicą, radykalną prawicą, a nacjonalistami. Tak jak to jest pewnie rozumiane na Zachodzie. Natomiast nie wiem, czy to jest czytelne dla przeciętnego wyborcy PiS-u, zwłaszcza, że ten język Mateusza Morawieckiego i jego otoczenia od języka części przynajmniej polityków nierządowych PiS-u specjalnie się nie różni, a w diagnozie pewnie podobnie mówi też Zbigniew Ziobro.
A nie masz poczucia, że ten wyrok i ta manifestacja, o której jeszcze powiemy, niedzielna, jednak wpycha PiS w ramiona narodowościowych odłamów Konfederacji, bo ta Konfederacja też nie jest taka prosta i oczywista. To są jednak 3 ugrupowania, a tak naprawdę 2. Ale ta opowieść polexitowa, z którą PiS walczył uchwałą chwilę temu, jest bardzo obecna w tym momencie w tym kraju i w mediach społecznościowych. Niezależnie od tego, czy PiS chce, czy nie chce polexitu, niezależnie od tego, ile razy PiS będzie mówił, że to jest fake news i że to opozycja chce przekonać nas Polaków, was Polaków, do tego, że PiS chce nas wyprowadzić z Unii, to jednak ta oś sporu została w tym momencie ustawiona tak i ten wyrok doprowadził do takiej sytuacji, że PiS cały czas się musi bronić i tłumaczyć z tego, że nie chce tego polexitu. Te pytania pojawiają się i pojawiać się będą, a za każdym razem, kiedy Robert Bąkiewicz będzie zagłuszał jakąś manifestację, szedł w jakimś pochodzie z politykami PiS-u albo dostawał pieniądze od premiera Glińskiego, to te tematy będą wracały. To znaczy ja mam poczucie, że w ostatnich 6 dniach PiS zrobił pośrednio przez ten wyrok bardzo duży i znaczący skręt w prawo i znalazł się po stronie sporu, po której niekoniecznie chciałby być Mateusz Morawiecki.
To ja może zacznę od tego, co ja myślę o tym, czy PiS dąży do polexitu. To będzie dość krótka wypowiedź. Uważam, że PiS nie dąży do polexitu.
To ja się z tobą zgodzę. Ja też uważam, że PiS nie dąży do polexitu, co nie zmienia faktu, że polexit może
ponieważ
się
wydarzyć. Żadna partia, która chce wygrać wybory, nie może być na serio za polexitem. Tutaj nawet rolnicy, którzy są wciąż ważnym segmentem elektoratu, sprawdziłem, w zeszłym roku oni dostali ponad 15 miliardów złotych w ramach dopłat bezpośrednich z Unii, czyli ponad 10 tysięcy złotych każdy rolnik średnio dostał za to, że Polska jest w Unii Europejskiej.
To bardzo nieendogenicznie.
Bardzo nieendogenicznie. Więc nie wyobrażam sobie specjalnie, żeby PiS przekonywał tych rolników, że to będzie dobrze, jeśli oni stracą te 10 tysięcy złotych rocznie. Drugim ważnym aktorem, który na pewno byłby za tym, żeby Polska pozostała w Unii, to jest Kościół, który również bardzo finansowo zyskał na członkostwie i na dopłatach, i na remontach obiektów sakralnych. I myślę, że tutaj episkopat również by był taką kotwicą. Krótko mówiąc, ja uważam, że oskarżenie PiS-u o polexit jest nieprawdziwe, co wcale nie oznacza, że nie musi być skuteczne.
Nie, ale poczekaj Wojtek, bo moim zdaniem to jest pytanie, jak definiujesz polexit. To znaczy, jeżeli definiujesz polexit jako jakieś jedno wydarzenie, które spowoduje na przykład jakieś referendum, tak jak było w przypadku Brexitu, to zgadzamy się, że PiS w tym momencie nie chce ani doprowadzić do takiego referendum, ani nie opowiedziałby się w takim referendum za wyjściem z Unii. Natomiast to jest pytanie, jak definiujesz...
Ani nie będzie też ustawy, która by została przyjęta w ciągu jednego dnia przez Sejm.
Żeby wyjść.
W nocy.
Tak.
O czym
z drugiej strony, polexit to jest jednak proces. Jedyny exit, który my znamy, to jest Brexit. Natomiast wychodzenie z Unii, jak na to spojrzeć szerzej, jest pewnym procesem, który się przekłada na podkopywanie naszego członkostwa, zmianę postaw społecznych i doprowadzenie de facto do sytuacji, w której ten scenariusz staje się realny i on się urealnia, a ten wyrok przybliżył go. Więc można mówić, że PiS nie chce polexitu, co nie znaczy, że PiS nie idzie w stronę polexitu.
Być może tak, to jest kwestia też rozumienia pewnych pojęć i sposobu rozumienia tych pojęć. ja nie wykluczam, że za kilkanaście lat będzie silna partia prawicowa, która będzie miała polexit na sztandarze i PiS będzie trochę jej ojcem chrzestnym, chociaż pewnie bardziej Zbigniew Ziobro. Więc w tym sensie polexit tak rozumiany może być jakimś tam długofalowym efektem działań Trybunału pani Przyłębskiej, ale również rządu Mateusza Morawieckiego i w ten sposób możemy się zgodzić.
A ja chciałem się dowiedzieć, czy odnotowałeś skręt w prawo PiSu i czy nie masz poczucia, że ciężko będzie w tej sytuacji Mateuszowi Morawieckiemu odgrywać tak ważną rolę, jaką odgrywał dotychczas i marzyć o ewentualnej sukcesji po Jarosławie Kaczyńskim?
Moim zdaniem PiS nie tylko w sprawie relacji z Unią skręcił jakoś w to umowne prawo, tutaj patrzę też na działania pana ministra edukacji Przemysława Czarnka. Patrzę również na przykład takiego wicerzecznika prasowego Radosława Fogla, który wydaje się z daleka całkiem sympatycznym posłem, po czym na przykład pytany o wsparcie dla organizacji pana Bąkiewicza mówi, że jest to jedno z wielu osiągnięć rządu, wspieranie różnych organizacji. Również pozbycie się z koalicji ze Zjednoczonej Prawicy Jarosława Gowina jako siłą rzeczy troszeczkę spycha PiS w prawą stronę i ta lewa flanka pozostaje nieobsadzona. W sferze języka też te wypowiedzi Ryszarda Terleckiego czy Marka Suskiego o okupancie brukselskim. To jest też nic innego jak taki kurs prawostronny. Tylko ja nie wiem, czy tak naprawdę Mateusz Morawiecki może do niego trochę nie pasować, ponieważ my się przyzwyczailiśmy do jakiegoś jego wizerunku i być może sami przez jakiś czas doklejaliśmy mu taką etykietkę technokraty i człowieka spoza jądra pisowskiego, ale moim zdaniem on jednak w swoim myśleniu jest bardzo bliski Jarosławowi Kaczyńskiemu i bardziej został spisiony niż PiS został zmorawieccyzowany?
No dobra, Wojtek, poddaję się. Nie uważasz, żeby to osłabiało Mateusza Morawieckiego. Chyba musimy się pogodzić, że mamy inne zdanie na ten temat.
Chyba tak, chociaż ja w ogóle uważam, że jest osłabiony, ale nie mówię o samym wyroku Trybunału.
To teraz jeszcze jeden aspekt tego wszystkiego i przechodzimy do opozycji. Ja zgaduję, z dosyć dużą dozą pewności, że jednak PiS wycofa się i zamknie Izbę Dyscyplinarną i wydarzy to się prędzej niż później. Czyli
chociaż nie będzie się z tym spieszył.
Nie będzie się z tym spieszył, no ale do końca listopada?
Projekt się pewnie pojawił.
Więc za chwilę, po tym wzmożeniu, po tym nakręceniu, i nie my pierwsi to mówimy, ale Mateusz Morawiecki będzie musiał ogłosić kapitulację. To znaczy, jeżeli my poszliśmy na wojnę z Unią, z Komisją, z Trybunałem Sprawiedliwości, to my tę wojnę za chwilę przegramy. To jak to zagra w debacie publicznej, w pisowskiej duszy? Jak się do tego odniesie Zbigniew Ziobro po tym wyroku Trybunału?
No, moim zdaniem długofalowo to Zbigniew Ziobro będzie na tym korzystał, bo on będzie mógł za każdym razem mówić, to ja miałem rację. I z punktu widzenia prawicowego wyborcy rzeczywiście będzie mogło tak wyglądać, bo skoro działania Mateusza Morawieckiego nie przyniosą poprawy sytuacji i trzeba się będzie wycofać, zlikwidować Izbę Dyscyplinarną, być może jeszcze pójść na jakieś ustępstwa. Nie wiem, czy już zaczęliśmy płacić za Turów, ale pewnie niedługo zaczniemy płacić chcąc, nie chcąc tę karę. No, Polska nie wygra, myślę, na dłuższą metę konfliktu z Unią Europejską. Z kolei Unia Europejska nie może też w nieskończoność przetrzymywać, tak się przynajmniej wydaje, Krajowego Planu Odbudowy i po jakichś ustępstwach Polski zapewne te pieniądze odblokuje. Więc trochę być może uda się wrócić do takiego business as usual z Komisją Europejską, do jakichś roboczych kontaktów. Rząd planuje jakąś ofensywę dyplomatyczną teraz w ciągu najbliższych 2 tygodni. Prawdopodobnie będzie to jakiś festiwal ustępstw, które będą sprzedawane w ten sposób, żeby w jak najmniejszym stopniu elektorat prawicowy się zorientował, więc pewnie będą też jakieś wypowiedzi odwracające uwagę, pewnie będą tematy odwracające uwagę od Unii Europejskiej. I no wreszcie powiem, że cały temat relacji z Unią Europejską i polexitu jest dla PiS-u w oczywisty sposób bardzo niewygodny. I tutaj Donald Tusk moim zdaniem trafnie oszacował potencjał polityczny tego tematu.
Szczególnie, że jak ja próbuję sobie przypomnieć ofensywy dyplomatyczne PiS-u, to przypomina mi się
27-1,
no ten spór z Izraelem, który też nie zakończył się najlepiej i do którego wróciliśmy. No i cała ta afera wokół TVN-u i koncesji. Nie wiem, czy pamiętasz, jakie to było wzmożenie, jak poszliśmy na wojnę z Ameryką i jak ta wojna się skończyła. Więc szczerze mówiąc, te ofensywy dyplomatyczne PiS-u moim zdaniem, jakkolwiek nie wszyscy je widzą i nie każdy Polak się nimi interesuje, może tak bym to ujął, to rzadko kończą się dobrze dla tej partii i dla tego rządu. Przejdźmy do opozycji. Czy twoim zdaniem opozycji udało się opowiedzieć ten wyrok w przestrzeni publicznej? To znaczy, czy opozycja potrafiła skleić ten wyrok z polexitem? Czy ten wyrok został utopiony w wielkim praworządnościowym worze, gdzie są procesy i pojęcia, których nikt już nie rozumie? I ogólnie jest to sytuacja, w której jak przeciętny obywatel tego kraju słyszy słowo praworządność, to przełącza kanał albo przeskrolowuje do następnej informacji w internecie.
Jeśli udało się opozycji, a w szczególności Donaldowi Tuskowi, zmobilizować kilkadziesiąt, sto kilkadziesiąt, może 200 tysięcy osób w całej Polsce do manifestacji antyrządowych, proeuropejskich, proopozycyjnych, to jest bezdyskusyjny dla mnie sukces, ponieważ nie przypominam sobie, żeby jakaś partia opozycyjna przez ostatnie kilka lat zgromadziła tyle osób pod jakimś sztandarem. Oczywiście można powiedzieć, że Tusk się podpiął po prostu pod nastroje społeczne, no ale to jest właśnie umiejętność polityka, żeby dostrzec jakąś falę i na nią wskoczyć. I to, że Tusk akurat wezwał na tę manifestację, nie jest specjalnie zaskakujące, jak się teraz na to spojrzy. I to był dobry, taktyczny ruch przewodniczącego Platformy. I fakt, że tyle osób demonstrowało, też było sukcesem, bo to zawsze świadczy o jakiejś mobilizacji społecznej. To znaczy, pamiętam dość rachityczne pochody Platformy Obywatelskiej z ostatnich lat, z kampanii na przykład europejskiej, również z udziałem zresztą Donalda Tuska z 2019 roku, to tam zdaje się w Warszawie było 5-6 tysięcy osób na Placu Konstytucji. Teraz ta fala wydaje się znacznie wyższa.
Szczerze mówiąc, mnie te liczby nie powalają i dla mnie miarą sukcesu i miarą dotarcia z tematem coraz mniej jest ta ulica, a coraz bardziej to, jak potem ten temat się dalej niesie. I są jakieś szczątkowe dane na tym etapie, że jednak ten temat się dosyć dobrze niesie w mediach społecznościowych.
Może to jest jakaś korelacja.
Pewnie jest. Natomiast wydaje mi się, że to, co było i jest sukcesem Tuska, a z drugiej strony, co może w przyszłości być problemem, no to jest powrót jednak do tematu jednoczenie się opozycji pod wspólnym sztandarem, co niekoniecznie oznacza stworzenie wspólnej listy czy wspólny start w wyborach jednych czy drugich. Natomiast takie ustawienie tej dyskusji i pokazanie, i to też zrobił ten wyrok, że ta rzeczywistość, ta polaryzacja się wyostrzyła, ona się stała suwerennościowo-europejska i ona umożliwia jednak powiedzenie, że rzeczywistość jest czarna albo biała i że tak naprawdę wszystkie partie opozycyjne, może z wyjątkiem PSL-u, mimo niechęci do tego, stanęły w jednym szeregu.
No zapominasz o Konfederacji jeszcze.
No Konfederacja też była na tej demonstracji, tylko że puszczała inne utwory.
Tak, no i w tej polityce chodzi o to, żeby stworzyć taką oś podziału, odpowiadającą mniej więcej tej głównej polaryzacyjnej osi, takiego podziału, żeby twoi zwolennicy przewyższali liczebnie zwolenników drugiej strony. I tutaj sprawa polexitu jest dość oczywista, to znaczy zdecydowana większość Polaków nie chce polexitu.
Jest na przykład Lewica, która jeszcze w maju negocjowała z, i tutaj ukłon do Włodzimierza Czarzastego, nie z PiS-em, tylko z rządem Mateusza Morawieckiego, no po ostatniej konwencji, po tym weekendzie, przyjęła bardzo mocny, pewny i zdaje się, że niezmienialny kurs proeuropejski. Więc jakby tutaj kwestia jakiegoś takiego stawania na płocie Lewicy i próby wbicia się pomiędzy te dwa zwaśnione plemiona, w tym momencie wydaje mi się, że stała się trochę no, bezpodstawna. W sensie tego już nie ma. Szymon Hołownia też wbrew sobie musiał się opowiedzieć i pójść na jedną z tych demonstracji.
Wybrał Białystok, czyli swoje rodzinne strony.
I zanim skądinąd zgrabnie, w sensie jest krytykowany za to, ale
moim zdaniem to bardzo dobre miejsce. Zresztą tych polityków widziałbym również w mniejszych miejscowościach, skoro jeszcze niedawno Donald Tusk mówił o miastach burmistrzowskich, no to w tych miastach burmistrzowskich pewnie tych manifestacji za wiele nie było i zbyt wiele osób tam nie uczestniczyło, jeśli nawet były jakieś demonstracje. Więc tutaj być może to było trochę warszawsko, jeśli mamy już narzekać, to było pewnie to trochę zbyt warszawsko-centryczne.
Wielkomiejsko,
Wielkomiejskie,
Poznań,
metropolie.
Kraków.
I nie sądzę, żeby tam byli jacyś ludzie wahający się między głosowaniem na opozycję, a nie głosowaniem wcale. Sądzę, że byli tam raczej przekonani zwolennicy tych partii, co nie zmienia faktu, że wciąż uważam, że jednak wyprowadzenie tylu osób na ulicę pod jakimś hasłem to jest sukces, którego Platforma przez ostatnie lata nie widziała.
A czy twoim zdaniem to oznacza, że opozycja się będzie jednoczyła, zjednoczy się? Czy to jest jakby dynamika, która jest trwała, czy to jest raczej taki moment?
Ja myślę, że nie ma w tym momencie jakiegoś planu. Sądzę, że Donald Tusk będzie czekał na wydarzenia, czy się zmieni ordynacja, czy się nie zmieni ordynacja. Czy Szymon Hołownia przetrwa na poziomie tych 13, 14, 15% czy nie? Czy PSL pójdzie pod wodę czy nie? I jakie będą sondaże Platformy Obywatelskiej? Ja myślę, że Donald Tusk nie będzie sobie zatrzaskiwał żadnych drzwi, czy to z napisem wspólna lista, czy to osobne listy, czy dwa bloki.
No ale jakbyśmy teraz mieli zgadywać, jak będą wyglądały sondaże, powiedzmy za 2 tygodnie, tak? W sensie mówimy o badaniach, które są przeprowadzane teraz. To czy twoim zdaniem od czwartku do środy te wydarzenia przełożyły się na poparcie dla partii? Czy twoim zdaniem PiS stracił punkt 2-3 w sondażach? Czy Konfederacja zyskała punkt 2-3 w sondażach? Czy Platforma zyskała? Lewica? Czy w ogóle to jest ten temat, który powoduje, że zmieniają się deklaracje wyborcze w tym momencie Polaków? Czy ważniejsze jest, nie wiem, kwestia granicy z Białorusią, uchodźców, nie wiem, drożyzny, koronawirusa czy Polskiego Ładu?
No właśnie, bo my się skupiamy na tym jednym temacie, ale to nie znaczy, że wszyscy Polacy w takim samym stopniu interesują się tym akurat wydarzeniem politycznym i nie zwracają uwagi na inne. I z tych danych, które od czasu do czasu dostajemy o zainteresowaniu Polaków różnymi sprawami polityczno-gospodarczymi w internecie, wynika, że to zainteresowanie się rozkłada na kilka głównych tematów i tutaj stan wyjątkowy jest jednym z nich. Również drożyzna, coraz wyższa inflacja staje się coraz ważniejszym tematem, bardzo niekorzystnym dla PiS-u. Również to geograficznie widać na wschodzie Polski. Jest to temat, który budzi żywe zainteresowanie i to w bańce propisowskiej. Jeśli to się przełoży na sondaże, to za właśnie 2-3 tygodnie nie wykluczałbym jakiegoś spadku notowań PiS-u. I wtedy można by powiedzieć, że no tak, polexit zaszkodził PiS-owi, ale być może to ta kwestia inflacji i drożejącego paliwa, usług, materiałów budowlanych i że to przeważyło, jeśli chodzi o odejście części wyborców PiS-u. Ja myślę, że tak jak rozmawialiśmy 2 tygodnie temu, PiS już wyczerpał te rezerwy, które dawał mu stan wyjątkowy. Dzisiaj czy wczoraj się dowiedzieliśmy o tym, że będzie powstawał wielki polski mur za 1,5 miliarda złotych na granicy. Nie wiem, jak to wpłynie, ale mam wrażenie, że przez ostatnie 1,5-2 tygodnie PiS jest w defensywie komunikacyjnej w różnych dziedzinach. Gdziekolwiek tutaj poskrobać, no to wychodzi na to, że PiS przegrywa, cofa się, robi nerwowe ruchy lub nieudolnie promuje własne projekty jak Polski Ład. Więc ja, odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że PiS za 2-3 tygodnie będzie miał trochę niższe poparcie niż ma teraz, ale nie wiem, czy to da się sprowadzić do jednej konkretnej przyczyny, czyli do wyroku Trybunału manifestacji polexitu.
Przy czym ja się odniosę do tego muru. I ja zgaduję, że akurat mur to będzie czynnik, który będzie wpływał na wzrost poparcia dla PiS-u. W sensie, nie wiem, czy to przełoży się na wzrost poparcia, ale to będzie coś,
co może będzie hamował spadek.
Spadek, ale zgaduję, że i opozycja nie będzie umiała się dobrze wobec tego muru ustawić i że to jest coś, co dobrze się będzie niosło w internecie i że to daje takie poczucie sprawczości, no że tutaj jest taki problem, tutaj jest taki kłopot, no i co można zrobić? No wyszedł Jarosław i zbudował mur na granicy.
Przy czym tu widać, jak Kaczyński z Tuskiem sobie wyrywają te tematy i próbują zabierać przeciwnikowi, bo polexit był przecież trochę odwróceniem uwagi od granicy, który to temat jest wciąż niewygodny dla Platformy, więc Donald Tusk sięgnął po polexit, to teraz Jarosław Kaczyński sięgnął po mur.
Okej, ale Tusk nie musiał po nic sięgać, no w sensie to był ten wyrok. No.
Tak, ale mógł go przegapić. Czy mógłby pójść na konferencję prasową albo zrobić live'a na Facebooku, ale demonstrację to było coś więcej.
Dobrze, kończąc Wojtek, czy uważasz, że polexit będzie tematem, który będzie dalej żył? Czy to jest temat na najbliższe miesiące, czy to jest temat na kampanię 2023 roku, czy to jest temat, który bardzo szybko albo w miarę szybko się wypali?
To wszystko zależy od tego, czy Komisja Europejska zaakceptuje wreszcie nasz Krajowy Plan Odbudowy i czy do Polski trafią pieniądze europejskie. Jeśli to się stanie w miarę szybko, w miarę gładko, to myślę, że polexit jako temat, ten polaryzujący opinię publiczną, będzie jednak stopniowo wygaszany, zwłaszcza, że PiS będzie starał się z niego zejść. Być może będzie go jakoś podtrzymywała Solidarna Polska w ramach swoich skromnych możliwości, bo dla nich to akurat jest bardzo korzystne. Natomiast opozycja oczywiście będzie próbowała to ożywiać, ale ja myślę, że na początku przyszłego roku, jeśli byśmy się spotkali w ramach nasłuchu, to byśmy o polexicie już nie rozmawiali.
Tak naprawdę, abstrahując od polexitu, pytanie brzmi i dla mnie to jest pytanie, czy ten temat będzie żył miesiąc, dwa miesiące, na początku przyszłego roku, czy jeszcze dłużej. Czy to jest tak, że ta debata zostanie tak ustawiona, że będzie z jednej strony Polska suwerenna, narodowościowa, Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry,
troszkę i Bąkiewicza.
Mateusza Morawieckiego i Bąkiewicza, czy uda się tak to opowiedzieć, a po drugiej stronie będzie wielka Polska europejska, która zbiera ludzi, którzy są niechętni i nieprzychylni jednak temu zwrotowi. Nie wiem, czy tak jest, nie wiem, czy tak będzie, nie wiem, jak bardzo to odzwierciedla rzeczywistość, ale wydaje mi się, że tak naprawdę to, o co idzie gra teraz, to jest, którędy ta polaryzacja będzie przebiegać, w jaki sposób ona zostanie ustawiona i tym samym, ile osób będzie po której stronie. I wydaje mi się, że jednak, i dlatego ja cały czas ciebie cisnąłem też w tej pierwszej części, mam poczucie, że z różnych tematów polaryzujących społeczeństwo, uchodźcy, kwestie genderu, stosunek do kościoła i inne, które moglibyśmy teraz sobie wymyślić, to ten jest najniewygodniejszy dla PiS-u i PiS musi przed nim uciekać. A ten wyrok bardzo to utrudnia. I wydaje mi się, że to jest klucz tej sprawy. Niezależnie od tego, czy będzie polexit, czy nie będzie. Czy ten wyrok rzeczywiście przekłada się na rzeczywistość, czy nie. Jak zareaguje Bruksela, jak zareaguje Warszawa. To, co się teraz toczy, to jest wojna o to, jak zostanie określona ta oś sporu. Bo jeżeli ona zostanie określona tak, jak teraz się zapowiada, chociaż nie wiadomo, ile to się utrzyma, to moim zdaniem to jest fatalna wiadomość dla PiS-u. Jakby na to nie patrzeć.
Tak, dla PiS-u jako całości oczywiście tak i to byłby niewątpliwy sukces opozycji, gdyby udało się przekonać większość Polaków, że tak właśnie ten podział wygląda.
Szczególnie, że nie dość, że to stawia tą linię frontu w miejscu dosyć niewygodnym dla PiS-u, to jeszcze do tego to jednak otwiera tą prawą flankę na tą Konfederację.
Tak i być może dlatego tak uciekałem od twojego pytania o to, czy ta sprawa osłabi Mateusza Morawieckiego, bo ja mam wrażenie, że to jest w ogóle dla całego PiS-u niekorzystne i sklejenie PiS-u z polexitem z różnych powodów tej partii nie służy, bo to jest i osłabienie premiera, i znalezienie się po tej stronie sporu, po której jest mniejszość wyborców, ale to jest również ryzyko powstawania coraz większych podziałów wewnątrz Zjednoczonej Prawicy i to napięcie na odcinku takim quasi zewnętrznym, czyli w relacjach z Konfederacją i w grze o tych wyborców antyunijnych, czy też prawie antyunijnych. Więc PiS będzie starał się pewnie uciekać od tego tematu w każdy możliwy sposób, nakierowując uwagę ponownie na przykład na granice, na uchodźców, na budowę muru, na zmiany w podatkach. No, będzie się imał każdego narzędzia, żeby tylko zejść z linii strzału.
I teraz zbliżamy się do 11 listopada i moim zdaniem to będzie jeden z najciekawszych momentów nadchodzących tygodni, a może miesięcy, bo jeżeli rzeczywiście ulicami Warszawy pójdzie z jednej strony Marsz Niepodległości, a z drugiej strony wielki marsz opozycji pod hasłem Wielka Polska Europejska, to nie dość, że ta linia sporu jest namalowana w miejscu, w którym PiS by nie chciał jej moim zdaniem malować, to jeszcze do tego ja nie do końca wyobrażam sobie, gdzie i po której stronie opowie się PiS. To znaczy, w jaki sposób PiS znajdzie się pomiędzy Marszem Niepodległościowym Roberta Bąkiewicza, a Marszem Europejskim Donalda Tuska.
No, po pierwsze, ja mam wrażenie, że Marsz Niepodległości 11 listopada to w ogóle jest niewygodny dzień i niewygodne wydarzenie dla PiS-u, odkąd PiS jest u władzy, że dopóki to był marsz opozycyjny, gdy rządziła Platforma z PSL-em, no to się jeszcze jakoś tam tłumaczyło, ale w momencie, gdy PiS rządzi i ma takie nieuregulowane do końca relacje z tymi narodowcami, to jest taki bardzo niesympatyczny dzień dla establishmentu pisowskiego. Jarosław Kaczyński chyba nigdy nie był na tym marszu, choć bywali tam politycy PiS-u. Przy okazji stulecia niepodległości nawet został sklejony pochód pisowski z pochodem narodowców, tam prezydent przecież był. Wyglądało to dość koszmarnie i sądzę, że teraz również będzie bardzo niewygodnie dla PiS-u zarówno maszerować w tym marszu, jak i nie maszerować w tym marszu, oczywiście Marszu Niepodległości. Zwłaszcza, że biorąc pod uwagę nastroje części wyborców prawicowych, wyobrażam sobie, że tam będą liczne hasła wymierzone również w Unię Europejską. jakieś na przykład obrazki z palenia flagi Unii Europejskiej też trafią do mediów. Prawdopodobnie będą różne okrzyki wymierzone w Brukselę, w eurokratów. No krótko mówiąc, będzie to bardzo politycznie niewygodne dla PiS-u, zwłaszcza, że opozycja ma tutaj różne narzędzia, żeby pokazać sklejenie PiS-u z narodowcami, między innymi dotacje dla pana Bąkiewicza wypłacane przez ministra Glińskiego z naszych pieniędzy. Więc tak, myślę, że PiS będzie miał duży zgryz z Marszem Niepodległości.
Dziękuję bardzo.
Dzięki.
Na dziś to wszystko. Posłuchajcie również innych naszych podcastów, które znajdziecie w większości serwisów podcastowych. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.